tutaj trudno się zdecydować na to, co pokazać, bo z jednej strony są to zdjęcia wysokich szczytów, które są zawsze piękne, ale niewiele mówią. Bo nie ma człowieka. Jeśli nie ma tam życia, nie ma człowieka, to jest tylko góra, to jest tylko kamień. Dużo bardziej się widzi, jak się tam dochodzi po te ośmiotysięczniki. Widzi się tę skalę przyrody i widzi się samą siebie, taką małą. Ach...
Gdzie to jest?
To jest na takiej górce, można powiedzieć, bo trudno nazwać to szczytem. Górka 5376 metrów w Himalajach. Nazywa się Gokyori. To jest przy jeziorach. Jezioro się nazywa Gokyo, osada się nazywa Gokyo, żeby było łatwiej. Jestem na szczycie. Widok na Mount Everest, na Nubce, na Lhotse. Stamtąd widać również Makalu, kolejny ośmiotysięcznik i Cho'oyu. To jest miejsce, z którego widać cztery ośmiotysięczniki. Ludzie, którzy jadą po raz pierwszy w Himalaje, myślą, że to są tak wysokie góry i tak trudne góry, żeby tam wędrować, że trzeba się do tego odpowiednio przygotować i rzeczywiście będzie tylko śnieg i lód i wspinaczka i takie trudności, z którymi już poradzą sobie jedynie taternicy. A to nieprawda, bo zawsze powtarzam, Himalaje są najwyższymi górami na świecie, ale one są również bardzo rozległe. I żeby gdziekolwiek dojść, to trzeba poświęcić na to sporo czasu. Ciągną się na 2500 kilometrów, więc to jest olbrzymia odległość, jak z Gdańska do Madrytu. To są po prostu wielkie góry. Himalaje zobaczyłam po raz pierwszy w 2010 roku. To było jesienią. I jechałam do Nepalu po to, żeby zobaczyć te wysokie góry. Niekoniecznie, żeby robić jakieś ekstremalnie długie trasy, żeby się zmęczyć, żeby sprawdzić się. Chciałam po prostu zobaczyć. Nie byłam nigdy strasznie zakochana w górach i po raz pierwszy pojechałam w Tatry z moją serdeczną przyjaciółką na studiach, więc dosyć późno. Spodobało mi się to. Być może ze względu na towarzystwo, być może ze względu na to uczucie. I tak naprawdę nie chodziło o to, wiesz, co robisz, ani co widzisz, tylko jak się tam czujesz. I ja się w górach czułam świetnie. Byłam w Tatrach, byłam w Pirenejach, pojechałam też z moim przyjacielem do Maroka na 10 dni i weszliśmy na Dżemal Tubka, to jest taki najwyższy szczyt w paśmie Atlasu, 4167 metrów. I w Himalajach poczułam, że jestem wolna i mam jakąś taką dodatkową energię. Jakoś to we mnie zostało. Jestem z wykształcenia muzykiem. Studiowałam na wydziale instrumentalnym, specjalizacja flet, czyli byłam przygotowywana do grania w orkiestrze, solo. Ale akurat tak się złożyło, że już na studiach wiedziałam, że nie będę szła tą ścieżką. I nie wiedziałam, co ja chcę robić. Byłam otwarta na to, co do mnie przyszło. I tak mówią wszyscy, którzy mnie znają, mam szczęście. Mam szczęście do ludzi, bo spotykam takich ludzi na mojej drodze, którzy w jakiś sposób pomagają mi albo swoją postawą, albo jakimiś wskazówkami, albo po prostu przez chwilę idziemy razem. I wtedy się dzieją fajne rzeczy. Tuż po studiach pracowałam w firmie informatycznej, potem pracowałam w banku, w bankowości internetowej. Ja byłam cały czas powiązana z nowymi technologiami. Jest coś takiego we mnie, że ja lubię zmiany, bardzo lubię zmiany. Ludzie się tego boją, szczególnie w takim czasie, jak u nas w firmie zwalniano osoby. Wszyscy się bali tego, że stracą pracę. Natomiast dla mnie to nigdy nie było takie przerażające, albowiem wiedziałam, że jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie się znajdę. I po prostu poszłam za impulsem. To zdjęcie zrobiłam sobie sama jesienią 2017 roku. Byłam z taką fajną grupą na trekkingu i akurat schodziliśmy wtedy po wspaniałej widokowej wędrówce. I zawsze jak mam fajnych ludzi ze sobą, jak wszystko się uda, była piękna pogoda, to czuję taką ogromną radość. I słuchałam muzyki, od niedawna słucham muzyki w górach, bo znam te ścieżki na wylot, ale słucham i to mi dodaje energii. No i tutaj trochę potańczyłam i postanowiłam, że zrobię sobie takie zdjęcie. Dosłownie mnie tutaj unosi. Zaczęłam wyjeżdżać. Ten Nepal był pierwszym łukiem Azji, ale poznałam wiele krajów, spotkałam wielu ludzi. Odwiedzałam Kanadę, odwiedzałam Amerykę Południową, ale tak naprawdę więcej czasu spędzałam właśnie w Azji. I w momencie, kiedy zastanawiałam się, co dalej, ktoś mi podpowiedział, słuchaj Magda, nigdy nie dorobisz się wielkich pieniędzy w korporacji, a ten czas spędzony, no nikt ci jego nie odda. Lepiej żyć skromniej, ale mieć ciekawsze życie. Odeszłam z pracy, wyjechałam na 4 miesiące. Tak włóczyłam się po Azji. W wielu krajach to były Filipiny. Bardzo dużo czasu spędziłam też w Indiach, Turcja, Gruzja. Taki dosyć intensywny czas. Podróżowaliśmy we dwójkę. Na pierwszy wyjazd do Nepalu odkładałam dosyć długo, więc miałam swoje oszczędności. Potem też miałam pewien zapas. Natomiast no, trzeba było znaleźć jakiś pomysł na wyjazdy i na dofinansowanie siebie, ale Azja, jeśli chodzi o wyżywienie, o mieszkanie, nie jest droga. Drogie są loty, chociaż już teraz coraz mniej. Jak się śpi w takim hoteliku, gdzie tuż przy oknie szyba cała zakurzona jest, kolejny budynek, jest ciemno i w ogóle duszno i to kosztuje grosze, jest się gotowym w takim miejscu spędzić noc, no to wiadomo, że ten budżet jest znacznie niższy. Szczerze mówiąc, to jestem osobą dosyć nieśmiałą, a ludzi się boję czasami. Szczególnie różnych konfrontacji się bałam. Więc pomysł ten wyszedł od mojego przyjaciela, który miał spore doświadczenie w tym temacie. On prowadził wyjazdy, trekkingi swego czasu dla bardzo dużej kanadyjskiej firmy. Myśmy postanowili po prostu robić to razem. Po kilku latach życie się tak ułożyło, że, no, że zostałam z tym sama. Nie jest tak, że ja o tym marzyłam i że ja chciałam to robić, bo miałam wiele obaw i wiele wątpliwości, czy ja podołam, ale po pierwsze to nie jest tak, że to jest moja praca, ja tego tak nie czuję. To wyszło jakoś tak mimowolnie, że ja po prostu kocham to miejsce, ja się tam czuję doskonale i zabieram tam ludzi ze sobą. Jak ktoś chce zobaczyć Nepal, Himalaje moimi oczami, to po prostu zapraszam do tego, aby pojechali ze mną. Więc dzielę się nie tylko trasą, nie tylko pomysłem na to, gdzie można pójść, żeby na przykład ominąć tłumy, albo żeby zobaczyć jakieś zwierzęta w górach, ale również dzielę się takim moim odczuwaniem tego miejsca. To jest najwyższy szczyt na świecie, czyli Mount Everest. To jest słynny lodowiec Kumbu. O nim się słyszy przy okazji wspinaczek na Mount Everest, albowiem przechodzi się przez taki etap lodowca, zwany Icefall, gdzie ten lodowiec się cieli, gdzie są seraki, czyli takie olbrzymie bryły lodowe wielkości Pałacu Kultury i szczeliny oczywiście. To są największe niebezpieczeństwa. Tutaj jest sam początek tego lodowca, a potem jest jeszcze mroźniej, jeszcze bardziej niebezpiecznie.
Te widoki rzeczywiście przepiękne i robią wrażenie. Tutaj zwierzęta, muły.
Jaki?
Z wielkimi rogami.
Tak, wysokogórskie.
Na ilu metrach one żyją?
No powyżej 4000 metrów czują się najlepiej, bo jest im po prostu za gorąco. I baza pod Everestem. Baza dla osób, które chcą wspiąć się na szczyt Mount Everestu. To są żółte pomarańczowe namioty, oczywiście widać je z daleka. Ktoś powiedział, jak rozsypana kukurydza. Teren jest bardzo pofałdowany, są wcięcia, są głębokie doliny, spływające rzeki, wodospady. To jest fascynujące i przeogromne. Zobacz, jakie małe są tam domki. My wędrujemy w rejonie Everestu, w rejonie Solukumbu, tak się nazywa ten region. I od czasów Tenzinga Hilarego, czyli pierwszego zdobywcy Mount Everestu, można tam dolecieć samolotem do takiego lotniska w Lukli. Pięknie jest po drodze. I lotnisko. Jest to bardzo krótki pas startowy, niewiele ponad 500 metrów długości. Zaczyna się praktycznie no, przepaścią, bo nie ma możliwości, żeby jakoś odbić z tego pasa, a kończy się ścianą pionową. Więc no, trzeba mieć zaufanie, bo to są ludzie, którzy są do tego szkoleni, mają duże doświadczenie i jest wielka radość, jak wylądujemy. Wiele osób mnie pyta, kto może pojechać na taki trekking w Himalaje. Bo mając to wyobrażenie wysokich 8000ników pokrytych lodem i śniegiem, tą olbrzymią zawieruchę, wszyscy są odmrożeni i ledwo mówią, no ludzie boją się pojechać do Nepalu na trekking. A tu się okazuje, że te ścieżki są bardzo przyjemne, dostępne. Idziemy z wioski do wioski, gdzie zatrzymujemy się na herbatę, na lunch, a potem lądujemy w naszej lodży, czyli w takim hoteliku późnym popołudniem i mamy czas dla siebie. Temperatura jest bardzo przyjemna w ciągu dnia, bo jest słonecznie. Nawet w grudniu, tylko dzień jest krótszy. Natomiast wieczory już są dosyć chłodne. Temperatura potrafi spaść poniżej zera. Ale moc tych wrażeń i te obrazy i ludzie wokół jakoś stwarzają taką atmosferę, że zupełnie nie myślę o niskich temperaturach, tylko się porządnie ubieram, nakrywam śpiworem, zakładam czapkę i budzę się szczęśliwa o poranku. O tym, że bywa chłodno, dowiedziałam się od moich klientów. Ewa, taka moja klientka, zresztą niesamowita kobieta, przyznała mi się już po powrocie z trekkingu w Katmandu, w stolicy Nepalu, że jednej nocy spała w butach. Natomiast Ewka była świetną osobą. Ona, mając 72 lata, wybrała się na ten trekking i było mnóstwo planów awaryjnych, co się stanie, jeśli zaniemoże, nie da rady, będzie zmęczona, nie będzie jej wysokość służyła, bo oczywiście wszyscy się boją o reakcję na tą wysokość. A ona weszła na sam szczyt, czyli weszła na 5376 metrów razem ze swoją koleżanką, niewiele młodszą. Więc dla kogo jest taki trekking? Jest to może odważne stwierdzenie, ale myślę, że dla każdego. Tylko trzeba się, jak ze wszystkim, do tego odpowiednio przygotować. O tych takich oczywistych rzeczach nie chcę mi się opowiadać, dlatego że mnie te Himalaje ciągną i kuszą już czymś innym. Uwielbiam chodzić i wędruję sama. Niektórzy mówią, że to niebezpiecznie. Rzeczywiście staram się zachować zdrowy rozsądek, ale lubię być sama, lubię moje własne towarzystwo i się nim cieszę. Także będąc w Himalajach mam ogromną frajdę z chodzenia i chodzenia coraz wyżej. Spotykania ludzi, ale też w wioskach, ale też przechodzenia przez wysokie przełęcze, co jest takim wyzwaniem dla mnie. Natomiast bardzo dużo frajdy daje mi wizyta w takich wioskach z dala od szlaków. Jak na przykład wiosną odwiedziłam mojego portera, który chodzi ze mną, wędruje ze mną już od kilku lat. Poznałam całą jego rodzinę, spędziłam tam kilka dni. Porter to jest, no mówi się, tragarz, czyli osoba, która pomaga w noszeniu głównego bagażu, głównego plecaka. Mamy tylko plecak podręczny, natomiast nasz główny bagaż znajduje się w rękach chłopaków, którzy tam mieszkają. To się okazuje, że to, my mamy przekonanie, że to jest taka praca na pełen etat. Jest sobie tragarz, który tylko czeka, aż jakiś biały przyjedzie i trzeba mu ponieść ten plecak. To nie jest tak, bo Namgiel, o którym właśnie teraz mowa, on po prostu w ten sposób sobie dorabia do kieszonkowego albo odkłada na realizację swoich planów. I ma swoje marzenia, swoje plany i takie cudowne, proste życie w wiosce położonej na zielonych stokach Himalajów. W Nepalu spędzam maksymalną ilość czasu, czyli 5 miesięcy. Cały czas jeżdżę tylko Polska, Nepal, Polska, Nepal. W Nepalu po raz pierwszy byłam 9 lat temu. Do Nepalu pojadę teraz po raz 17 i za każdym razem nadal przywożę mnóstwo zdjęć z tej samej trasy. Natomiast ja chcę być bliżej, bliżej tamtego życia. Zawsze mnie fascynowało, jak w takich trudnych warunkach można funkcjonować.
A te domy tam nie są ogrzewane?
Nie są ogrzewane. Jest koza zazwyczaj palona jaczą kupą i ona się znajduje w jadalni, czyli w takim centralnym pomieszczeniu, gdzie się siedzi. Ja mam tyle zdjęć. Ludziom w ogóle w Nepalu, w Azji też, niewiele rzeczy przeszkadza. Namche Bazar jest bardzo obleganym miejscem. Wszyscy tutaj na trasie treningowej zatrzymują się, żeby przyzwyczaić się do wysokości, czyli zaklimatyzować się, zostają na dwie noce. Natomiast moim marzeniem było zamieszkanie w wiosce nieopodal. Wioska, jedna z nielicznych autentycznych wiosek w tym regionie, nazywa się Kumjung i jest po prostu taką wioską, gdzie żyją ludzie, gdzie jest mniej hotelików, gdzie płynie życie na uprawie ziemniaków, na hodowli krów, na takich codziennych sprawach, plus stamtąd też pochodzą szerpowie, którzy prowadzą, przewodnicy, którzy prowadzą na szczyt Mount Everestu. I byli na tym szczycie ponad 20 razy. Ludzie w Nepalu w ogóle są bardzo uprzejmi i gościnni. I tak jak u nas kiedyś się mówiło i tak było, gość w dom, Bóg w dom, oni tak samo każdego chcą ugościć. Pierwsze pytanie, jak się wchodzi do domu szerpańskiego, to jest, czy jadłeś? Czy jadłaś?
A ciebie, młodą kobietę białą, o co najczęściej pytają?
O to, czy mam męża i ile dzieci. To jest bardzo ważne i takie podstawowe. I lubię takie pytania, ale co się zmienia teraz w Nepalu, to to, że jak powiem, że nie mam męża, nie mam dzieci, przypływie szczerości, bo zdarza mi się różnie odpowiadać, to kobiety szczególnie mówią zazdrością. Jak dobrze, masz takie free life. Ja też bym chciała mieć takie free life. Nawet ostatnio, kiedy zamieszkałam rzeczywiście w tej wiosce, którą sobie wymarzyłam, Kumjung, z rodzicami mojego kolegi, to już pod koniec wizyty, kiedy tak dosyć fajnie mi się rozmawiało z mamą po nepalsku, bo mama po angielsku nie mówiła nic, zaczęłam jej tłumaczyć, że nie mam ani męża, ani dzieci, abym chciała. I ona tak mówi, masz jeszcze czas. Przynajmniej mogłaś pozwiedzać, pooglądać świat. Na to ty masz czas. Jak masz dziecko, to zawsze ciebie gdzieś będzie trzymało w jednym miejscu. Było to niesamowite i takie rzeczywiście wzruszające, ale też jednocześnie dodające otuchy i takie pokazujące zrozumienie. Mimo, że światy są zupełnie inne, to każdy chce mieć dobre życie. Niektórzy nawet chcą być w tym życiu szczęśliwi. Mo Himalaya ma Dere Kusilagio, czyli w Himalajach jestem bardzo szczęśliwa. Uczę się nepalskiego od jakiegoś czasu i teraz zaczynam pisać tymi znaczkami. A niebo w Himalajach jest wyjątkowe. Wyjątkowe jest za dnia, bo jest niesamowicie niebieskie, jest błękitne, ale tak głęboko błękitne. Przejrzyste i to powietrze, które jest czyste, sprawia, że szczyty, że krawędzie gór są niesamowicie ostre i opadające ze stromych ścian śniegi w promieniach słonecznych wyglądają jak ostrze noża. Jest to naprawdę wyjątkowe piękno i ta przestrzeń, te odległości, to jest... Nie wiem, czy to można nazwać metafizyką, ja też nie jestem jakoś tak przesadnie uduchowiona, natomiast... Dla mnie Himalaje, dla mnie góry w ogóle to nie tylko wyzwanie, to nie tylko jakiś wyczyn. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie estetyczne. Himalaje dla mnie to jest zupełnie inny stan umysłu. Ja tam się czuję wolna, czuję się zainspirowana, czuję się pełna siły. Wiesz, to jest porównywalne do takiego etapu pierwszego zakochania. Jak tam jestem, wydaje mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że wszystko się uda. To czuję w Himalajach, to, że też mając niewiele, doceniasz wszystko, masz wszystko, bo mogę wędrować, mogę poznawać ludzi, mogę realizować moje marzenia, mogę pracować. Fakt, że wiesz, możesz pójść na górkę, na taki spacer dwugodzinny, na tych wysokościach, że praktycznie na granicy wioski masz widok na Mount Everest, bo o to chodzi, bo też ja nie potrzebuję wielu rzeczy. No, fajnie. Badal mati badal kirani no birasani timilai tara bhaye pani tara bhaye pani tara bhaye pani ram sahali mata yovana ko pira ram khaye ya
sei cola qui na rima, cola qui na rima, cola qui.